Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, słuchacze Radia Maria i widzowie telewizji Trwam, zapraszam na rozmowę niedokończone. Dziś temat, który podejmujemy, aktualne wyzwania służby zdrowia. W naszym studiu pan Waldemar Kraska, senator Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister zdrowia, też pełnomocnik rządu do spraw państwowego ratownictwa medycznego. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, czasem tak myślimy, czy właściwy jest już, czy na właściwym poziomie jest finansowanie służby zdrowia, ile udało się ostatnio zrobić, bo jak słyszymy opozycję, Platforma Obywatelska mówi, że jak oni wygrają, to nie będzie żadnych kolejek. Czy możemy to jakoś porównać, co stało się przez ostatnie 4 lata, a co było przez 8 lat, gdy chociażby Ministerstwem Zdrowia zajmowała się koalicja PO-PSL?
No, rzeczywiście zbliżamy się do końca tej 4-letniej kadencji, kiedy w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Jest to okres do podsumowań, do wyciągania wniosków z tego, cośmy zrobili. I rzeczywiście służba zdrowia jest takim tematem, który zawsze w kampanii wyborczej wypływa. Jest tematem dość nośnym, bo każdy z nas albo był pacjentem, albo będzie, albo ktoś z naszych bliskich korzystał ze służby zdrowia. I rzeczywiście warto się pochylić na tym, czy przez te 4 lata Prawo i Sprawiedliwość poprawiło naszą opiekę zdrowotną, czy nie. Ja będę się posiłkował wieloma liczbami, bo myślę, że to będzie jakby sposób właściwy odzwierciedlało to, co żeśmy zrobili w służbie zdrowia.
Czy są realne zmiany, prawda? Tak. Czy następuje jakiś regres, czy progres?
No, ja myślę, że jeżeli chodzi o wydatki na służbę zdrowia, ten rok 2019 jest rokiem rekordowym. Przekroczymy prawie 100 miliardów złotych, jeżeli chodzi o wydatki na polską służbę zdrowia. I dodam jeszcze, że ta ustawa, którą udało nam się uchwalić, podwyższająca i zakładająca, że w roku 2024 wydatki na służbę zdrowia będą wynosiły 6% PKB, będzie to wtedy, w 2024, 160 miliardów złotych na polską służbę zdrowia. Myślę, że jest to fundamentalna ustawa, której nie było nigdy w historii jeszcze Polski, że tak duże pieniądze rząd przeznacza na poprawę i ochronę zdrowia w Polsce.
A to jest realne finansowanie, czy tak na piśmie?
Nie, realne. To jest realne, to jest zapisane, jest ścieżka dochodzenia do tego procentowa przez te lata, które będą do roku 2024 i naprawdę to są realne pieniądze.
Pan jest odpowiedzialny też za sprawę ratownictwa. Takim, można powiedzieć, ważnym kontaktem są, tak ostatnio chyba pan był w Katowicach i szpitalny oddział ratunkowy. To jest taki moment styku tego, który najbardziej potrzebuje ze szpitalem, jak to wygląda, bo prawie 15 milionów złotych zostanie przekazane na utworzenie nowoczesnego szpitala, szpitalnego oddziału ratunkowego w Katowicach.
Tak, ojcze. Ja jeszcze może wrócę do poprzedniego pytania, bo tych cyfr jest bardzo dużo, ale myślę, że dość wymowno będzie dla porównania poprzedniej ekipy i naszej, że w latach 2008 i 2014 nakłady w sumie na służbę zdrowia to były 460 miliardów, a w latach 2018-2024 my planujemy wydać 840, czyli prawie dwukrotnie zwiększamy nakłady na służbę zdrowia. Jeżeli chodzi o szpitalne oddziały ratunkowe, bo to jest takie potoczne powiedzenie, mówimy o SOR-ach, rzeczywiście jest to jakby bardzo medialne i chwilami głośne, bo zdarzają się przypadki, niestety, na czym ubolewam, że pewne osoby umierają na SOR-ach. Słyszeliśmy niedawno, prawda, te głośne sprawy, że pacjenci zmarli na SOR-ach. My staramy się temu przeciwdziałać. I też powiem o nakładach, bo w mediach jest podkreślane wielokrotnie, że tych pieniędzy na SOR-y jest bardzo mało, ale w ciągu naszych rządów, czyli przez ostatnie 4 lata, nakłady na szpitalne oddziały ratunkowe wzrosły o 53%. Może to nie jest porażająca wielkość, ale w porównaniu do naszych poprzedników te pieniądze na te szpitalne oddziały ratunkowe się znalazły. Rzeczywiście wczoraj miałem zaszczyt podpisywać umowę między Ministerstwem Zdrowia a szpitalem w Katowicach na budowę nowoczesnego szpitalnego oddziału ratunkowego. Kwota, którą przekazaliśmy, jest to 15 milionów złotych. Za te pieniądze szpital wybuduje nowoczesny szpitalny oddział ratunkowy razem z wyposażeniem. Myślę, że to dla dużej aglomeracji, jakimi są Katowice, jest bardzo ważne, szczególnie, że te dwa SOR-y, które się znajdują w Katowicach, one znajdują się jakby w południowej części Katowic, a ten SOR będzie zlokalizowany właściwie w Śródmieściu, czyli dostęp do niego będą mieli ludzie ułatwiony, nie będą musieli pokonywać odległości, żeby trafić na tamte SOR-y. Ponadto chcemy prowadzić od 1 października, tak planujemy, tak zwany system TOP SOR. To się nazywa może tak fajnie i brzmi, to jest po prostu tryb obsługi pacjenta w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Polegać to będzie na tym, że opozycja to krytykuje. Mówi, że PiS wprowadza na szpitalnych oddziałach ratunkowych bilotomaty. Rzeczywiście pacjent, który przekracza próg SOR-u, dostanie, można powiedzieć, to bilet, czyli taką jakby wejściówkę, na której będzie wybita godzina jego wkroczenia na szpitalny oddział ratunkowy, będzie jego numerek, z tym numerkiem idzie do rejestracji, zostanie odnotowana godzina, kiedy on tam trafił, za chwilę pojawi się ratownik, który przeprowadzi z nim wywiad, zbada mu ciśnienie, tętno, poziom glukozy, czyli podstawowe badania, które są tak zwanym triażem i zakwalifikuje do pewnej grupy, czy ten pacjent wymaga pilnej potrzeby, czy może na tym SOR-ze poczekać.
To jest kwestia tej weryfikacji, kto jak długo może oczekiwać, tak?
Tak.
Bo też były podnoszone sprawy, że siedzimy na tym,
ojcze,
tej poczekalni.
Ja to będę powtarzał może w czasie programu wielokrotnie, ale i apeluję do naszych telewizorów i radiosłuchaczy. Szpitalny oddział ratunkowy, jak sama nazwa wskazuje, jest to oddział ratunkowy, czyli tam powinni się zgłaszać ludzie, którzy potrzebują szybkiej pomocy w stanach nagłego pogorszenia zdrowia czy zagrożenia życia. No niestety trafiają tam także nasi pacjenci, którzy mogliby być obsłużeni w innym miejscu, czyli przez lekarza rodzinnego, czy też tak zwanej nocnej świątecznej pomocy lekarskiej.
Czyli można powiedzieć, sami sobie czasem utrudniamy.
Znaczy tak, bo ta kolejka niestety się wydłuża. No, personel szpitalnych oddziałów ratunkowych jest ograniczony. Ostatnie badania pokazały, że właściwie nawet 80% osób, które trafiają na szpitalny oddział ratunkowy, mogły być leczone czy to u lekarza rodzinnego, czy w nocy pomocy lekarskiej. Dlatego też apeluję do pacjentów, my będziemy się starali jako Ministerstwo Zdrowia przeprowadzić taką akcję edukacyjną, że w tych godzinach dziennych, prawda, tych są otwarte praktyki naszego lekarza rodzinnego. Pierwsze kroki kierujemy tam. Jeżeli lekarz rodzinny uzna, że musimy trafić na SOR, to na pewno nam o tym powie i nas tam skieruje. Od godziny 18 są zamknięte już praktyki lekarza rodzinnego, ale jest uruchomiona nocna świąteczna pomoc lekarska. To tak troszkę może długo brzmi, ale są to lekarze, którzy od 18 do godziny 8 rano pełnią dyżur i też zastępcy lekarza rodzinnego mogą nam pomóc i przeprowadzić te badanie, napisać receptę, wyjąć tego przysłowiowego kleszcza, którym też się niekiedy zgłaszamy na szpitalny oddział ratunkowy. I zdecydowanie szybciej uzyskamy tam pomoc niż w szpitalnym oddziale ratunkowym. Bo niestety no, szpitalne oddziały ratunkowe, jeżeli zostanie przywieziony człowiek na przykład z wypadku drogowego, nim się trzeba natychmiast zająć, więc ci ludzie, którzy są w kolejce, muszą czekać. Pacjenci są no, niezadowoleni, bo ten czas czekania jest dłuższy. Dlatego po raz któryś mówię, zgłaszajmy się do lekarza rodzinnego, do nocnej świątecznej pomocy lekarskiej. Tamta pomoc będzie też na pewno adekwatna. Jeżeli będzie potrzeba skierowania nas na szpitalny oddział ratunkowy, na pewno tam wtedy trafimy. I jeszcze jedną rzeczą, którą chcemy wprowadzić, to jest to, że te oddziały nocnej świątecznej pomocy lekarskiej najczęściej znajdują się w pobliżu SOR-ów. To jest czasem za ścianą i chcemy, żeby ta pierwsza pomoc, czyli pierwszy ten triaż odbywał się taki, że ratownik wysoko kwalifikowany, to nie będzie pierwszy lepszy ratownik, tylko on będzie miał do tego przygotowanie, badając nas, powie nam, że pana stan wymaga to, żeby pan się zgłosił do nocnej świątecznej pomocy lekarskiej. Nie musi pan być obsługiwany na SOR-ze. Myślę, że to w ten sposób też spowoduje, że tych pacjentów, którzy czekają w tych długich kolegiach na SOR-ach, będzie zdecydowanie mniej.
A jak są wyposażone te SOR-y, czy na właściwym poziomie? Kwestia też i personelu, kwestia można powiedzieć medyków, ale i tego oddziału, czy tych oddziałów, które rzeczywiście mogą służyć i ratować życie potrzebującym.
Znaczy, myślę, że szpitalne oddziały ratunkowe są dobrze wyposażone. Rzeczywiście ten sprzęt jest bardzo, bardzo nowoczesny. Nawet czasem są sale operacyjne, kiedy trzeba pacjenta przywiezionego przez pogotowie ratunkowe natychmiast operować, bo jego stan nie pozwala, żeby nawet być transportowany na salę operacyjną na oddziale chirurgicznym na przykład. Czyli są przygotowane, szczególnie w dużych aglomeracjach są to dość duże jednostki. Z kadrą medyczną, no niestety ubolewam nad tym, tych ratowników, czy pielęgniarek, ale także i lekarzy medycyny ratunkowej jest coraz gorzej, ponieważ no, lekarze, oni chcą ratować życie i zdrowie, prawda? Jeżeli zgłaszają się ludzie z katarem, prawda, z gorączką, no to troszeczkę zniechęca tych specjalistów, którzy chcieliby udzielać pomocy w tych, można powiedzieć, ekstremalnych przypadkach. Dlatego dobrze by było właśnie, żeby ci pacjenci no, nie trafiali na SOR, bo to tak troszeczkę no, rozmydla nam tą istotę szpitalnych oddziałów ratunkowych, które są przeznaczone zupełnie do czegoś innego. My staramy się z roku na rok zwiększać finansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych, żeby no, zatrzymać tych dobrych specjalistów, dobrych ratowników na tych oddziałach.
Szpitalnictwo czy lecznictwo prywatne, państwowe, czy tu jest jakaś, tak możemy powiedzieć, równowaga, bo nie każdego może stać na prywatne leczenie. Jak to wygląda? Czy tutaj też państwo podejmuje konkretne działania?
Ojcze, no naszym zadaniem Ministerstwa Zdrowia jest zapewnienie wszystkim równego dostępu do służby zdrowia i staramy się, żeby jeżeli ktoś ma oczywiście taką potrzebę i chce skorzystać z prywatnej służby zdrowia, to jest jego wybór, ale żeby miał możliwość dostania się do państwowej służby zdrowia, która jest zagwarantowana przez konstytucję, równy dostęp każdego do publicznej służby zdrowia i my to gwarantujemy. Na pewno w czasie kampanii wyborczej będzie podnoszona kwestia dostępności do specjalistów, dostępności do pewnej grupy zabiegów. Te kolejki słynne, które jakby są wyznacznikiem sprawności systemu ochrony zdrowia i my mamy się czym pochwalić. Może to pozycja nie artykułuje tak głośno, bo na pewno nie jest to dla nich dobry i wygodny temat. Ale na przykład, gdy rozpoczynaliśmy nasze rządy w 2015 roku, kolejka do operacji zaćmy wynosiła prawie 500 tysięcy ludzi, czyli 500 000 Polaków czekało w kolejce na tą operację. W tej chwili...
Czy czas oczekiwania?
No kilka lat. To były bardzo długie czasy. No, niektórzy nawet żartowali sobie, że nie wiem, czy doczekają, bo to jest schorzenie, które dotyczy przeważnie osób starszych, że doczekają tego terminu, prawda? Myśmy skrócili te kolejki praktycznie o połowę. W tej chwili pacjenci czekają 3 miesiące, to są takie terminy dość odległe, ale są ośrodki, gdzie właściwie z dnia na dzień można tą operację wykonać. Te środki, które zostały przeznaczone, pokazują to, że jeżeli są zwiększone nakłady, to te kolejki naprawdę się zmniejszają. Podobne pieniądze też wydajemy na zmniejszenie kolejki, jeżeli chodzi o badanie rezonansem magnetycznym czy tomografią komputerową, bo ta diagnostyka powinna być w miarę szybka, dlatego też te pieniądze bardzo znaczące idą. Szczególnie, że nie limitujemy tych badań, czyli nie ma tego limitu, który był wcześniej na tomografię komputerową i rezonans w szpitalu, jeżeli chcą takie badania przeprowadzić, je przeprowadzają i mają za to zapłacone.
Pogotowie ratunkowe, pan jest pełnomocnikiem rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego. Na jakim to jest poziomie? Czy też są planowane jakieś inwestycje?
Ojcze, ja się cieszę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dostrzegł problem ratownictwa medycznego, które składa się właśnie z zespołów, które jeżdżą, prawda, na kołach i do nas, do domów przyjeżdżają, ale w ten system wchodzi także szpitalne oddziały ratunkowe. W Polsce jest ponad 1500 karetek, które świadczą nam usługi w ratownictwie medycznym. 385 to są karetki tak zwane specjalistyczne, czyli w karetkach tych jeździ lekarz, ale w większości karetek, ponad 1189, to są karetki tak zwane P, gdzie jeżdżą ratownicy. W zespołach ratowniczych pracuje 2,5 tysiąca lekarzy, czyli dość spora liczba. 1746 pielęgniarek i ponad 13 tysięcy ratowników medycznych, czyli to jest ogromna rzesza ludzi, którzy są do naszej dyspozycji. I też ja zawsze, występując w mediach, staram się uzmysłować to, żebyśmy nie dzwonili do pogotowia z błahimi rzeczami. Jeżeli karetka pojedzie do, nie wiem, kataru, gorączki, prawda, bo takie wyzwania się zdarzają, a w tym czasie w drugim miejscu jest wypadek komunikacyjny, kiedy ta osoba potrzebuje natychmiastowej pomocy i tej karetki nie będzie, naprawdę ktoś może przez takie wezwania przepłacić to życiem lub zdrowiem. Dlatego apeluję do Państwa, jeżeli już chcecie wezwać karetki, to naprawdę do rzeczy ważnych. Są lekarze rodzinni, jest nocna pomoc lekarska. Proszę tam się zgłaszać, bo wtedy tej karetki może zabraknąć do naszego bliskiego, który właśnie wracał do domu i uległ wypadkowi. Oczywiście finansowanie, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, mogło być lepsze i planujemy zwiększyć to finansowanie, żeby zatrzymać w tym systemie i lekarzy, ale także i ratowników, bo rynek pracy jest taki jest. Lekarzy nie jest dużo w Polsce, mogło być więcej i będzie więcej, ale także i chodzi o ratowników medycznych, więc myślę, że wzrost finansowania i zapewnienie w tej chwili jeszcze godziwych już, jeżeli chodzi o warunki pracy, bo karetki jeżdżące w Polsce mają standard właściwie już europejski, chwilami nawet światowy, więc myślę, że te warunki są dobre. Jeżeli ktoś potrafi z tego sprzętu, z tej karetki skorzystać, naprawdę może pomóc drugiemu człowiekowi. No ale też musimy tym, szczególnie młodym ludziom, bo to przeważnie są młodzi pracownicy pogotowia, ratownicy, mają rodziny, mają swoje potrzeby, zapewnić godziwe wynagrodzenia. I ja jako pełnomocnik rządu będę naprawdę naciskał na ministra finansów, żeby nie skąpił tych pieniędzy na ten wycinek, prawda, służby zdrowia. Bo ja zawsze mówię, każdy z nas może sobie wybrać lekarza rodzinnego, tu do któregoś zapisać. Ten jest lepszy, ten jest gorszy. Możemy iść do tego szpitala na zabieg operacyjny lub do drugiego, możemy wybrać. Ale jeżeli jesteśmy w stanie zagrożenia życia, jeżeli mamy wypadek komunikacyjny, to do nas przyjedzie ta karetka, która jest najbliżej, prawda? Od jej wyposażenia, od merytorycznej i profesjonalnej obsługi, czyli tych ludzi, którzy są w tej karetce, zależy nasz dalszy los. Czyli no, to jest właściwie w interesie każdego z nas, żeby te zespoły były jak najlepiej wyposażone, jak najlepiej wypłacane, żeby ci ratownicy nie byli zmęczeni, nie musieli pracować w iluś tam miejscach, prawda? Bo to jest bardzo ważne i to się przekłada na bezpieczeństwo Polaków.
Tak, mówimy o personelu medycznym, o kadrze medycznej, myślimy lekarze, pielęgniarki, ale też jakiś czas temu nawet u nas bywali w studio lekarze z Porozumienia Rezydentów. I teraz Porozumienie Rezydentów z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy przy wsparciu Naczelnej Izby Lekarskiej wzywa lekarzy do przyłączenia się do protestu Akcja Zdrowa Praca. Czy te ich oczekiwania już kiedyś, prawda, artykułowane, one zostały spełnione, czy jeszcze cały czas jest jakaś przestrzeń na taką rozmowę, debatę, na to, żeby gdzieś taki spór trwał, czy on jest uzasadniony?
Ja jestem zwolennikiem, że zawsze trzeba rozmawiać, prawda? Jeżeli są jakieś wątpliwości, ja jestem też zawsze otwarty do tego, żeby takie debaty i rozmowy prowadzić, bo taka rozmowa może wypracować jakąś dobrą zmianę, o którą właśnie lekarze rezydenci. No, był ten słynny protest, prawda, kiedy rezydenci protestowali i wtedy zostały podpisane porozumienia. Moim zdaniem one zostały spełnione, bo w tych wnioskach, które były ze strajku rezydentów, był wzrost finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia. Pojawiła się ta ustawa zwiększająca, czyli przekazywanie środków na ochronę zdrowia w wysokości 6 PKB do 2024 roku, bo pierwotnie był to rok 2025, ale w postulatach lekarzy rezydentów był ten rok 2024. Zgodziliśmy się na to, żeby to do tego roku nakłady wynosiły 6% PKB. Także w zapisach porozumienia było wzrost wynagrodzenia zasadniczego lekarzy odbywających szkolenia specjalistyczne. To też się stało. Także lekarzom rezydentom przyznaliśmy dodatkowe środki finansowe w zamian za to, jeżeli w ciągu tych 5 lat swojej specjalizacji 2 lata przepracują w Polsce. Czyli to tak zwany, to mu nazywaliśmy trochę takim żargonem, bon patriotyczny, prawda, że państwo wydało pełną pole, znaczy najpierw wydaliśmy jako państwo pieniądze na kształcenie lekarza w Uniwersytecie Medycznym, a teraz w zamian chcemy, żeby przez te przynajmniej 2 lata w ciągu tej 5-letniej rezydentury ten młody człowiek był w Polsce i świadczył usługi tutaj dla naszych obywateli. Za to jest dodatkowa gratyfikacja. Także jednym z postulatów było podniesienie wynagrodzeń lekarzom specjalistom, czyli lekarzom, którzy już pracują w szpitalach, w poradniach specjalistycznych, lekarze, którzy już posiadają tą specjalizację i pod warunkiem, że będą pracowali na stosunku pracy i w tym jednym miejscu pracy, nie mniejsza niż 6750 zł brutto. Taka jest w tej chwili stawka dla takich lekarzy, bo takie były postulaty, więc to też zostało spełnione. Tak zwana ta klauzula opt-out, o której się w tej chwili mówią, że lekarze rezydenci namawiają, żeby ją wypowiadać. Rzeczywiście ta klauzula powoduje, zawieszenie tej klauzuli, że lekarze mogą pracować więcej godzin niż przewiduje to ustawa. Ale trzeba też powiedzieć, że od roku 2028 w całej Unii Europejskiej już ta klauzula będzie obowiązywała i wtedy nie będzie od tego odstępstwa, więc myślę, że też no, mówienie tylko 48 godzin przy obecnej liczbie lekarzy no, nie jest takim dobrym rozwiązaniem, bo tych lekarzy na pewno będzie mniej. Zwiększyliśmy ilość studentów, którzy kończą nasze uniwersytety medyczne, o prawie o 2000 miejsc. Czyli o 2000 miejsc jest więcej młodych ludzi, którzy mogą studiować medycynę. Tylko też no, to nie stanie się z dnia na dzień, bo studia medyczne trwają 6 lat, potem 5 lat rezydentury, czyli de facto to jest 11 lat, kiedy już mamy tak zwanego dobrze wykształconego, samodzielnego lekarza. Więc ten proces trwa. I myślę, że przez te 4 lata, my jesteśmy określeni jako dobra zmiana, ta dobra zmiana w służbie zdrowia się pojawiła. Mówimy tutaj tylko na tej chwili o lekarzach, ale także wiemy, że mamy deficyt duży, jeżeli chodzi o panie pielęgniarki, prawda? W tej chwili widzimy, że ilość pielęgniarek w systemie zwiększyła się prawie o 20 tysięcy. Pierwszy rok, kiedy wszystkie absolwentki pielęgniarstwa odebrały prawa wykonywania zawodu. Do niedawna było tak, że prawie 30% nie odbierała w ogóle tych praw po skończeniu nauki, czyli de facto nie podejmowała już pracy w zawodzie pielęgniarskim, bo nie widziały tej swojej perspektywy. Także zwiększyły się prawie w tej chwili 98 szkół, które kształcą w zawodzie pielęgniarstwa, a było tych szkół, sięgnę do notatek, na pewno mniej zdecydowanie, czyli otwieramy się na to, żeby panie pielęgniarki zatrzymać i mamy sygnały już, że wracają także z zagranicy pielęgniarki, które chcą pracować w Polsce, czyli wynagrodzenie, które się pojawiło w naszej służbie zdrowia, jeżeli chodzi o pielęgniarki, zaczyna być już dla pań atrakcyjne, żeby w tym zawodzie pracować.
I pielęgniarki, i lekarze, bo tak, bo lekarze też kończyli studia i wyjeżdżali chociażby do Niemiec, bo tam było lepsze dojście do specjalizacji, lepsze też pieniądze, tak mamy.
Badania pokazują, że jakby dwa czynniki były motywujące, żeby wyjechać z Polski. Większe uposażenia, czyli wynagrodzenia lekarzy i rzeczywiście szybsza ścieżka do uzyskania specjalizacji. Myślę, że wynagrodzenia z roku na rok są coraz większe, ale także pracujemy na tym, żeby uprościć troszkę system specjalizacji, żeby młodym ludziom ta ścieżka dochodzenia do tytułu lekarza specjalisty była zdecydowanie krótsza.
A krótsza to znaczy się, będzie to też
ojcze, dobry... Znaczy nie na pewno, żeby to było...
Profesjonalny nie. lekarz, żebyśmy to też dobrze zrozumieli, tak?
Znaczy, no, kształcenie się w zawodzie medycznym no, na pewno trwa, prawda? Ale pewne rzeczy możemy jakby troszkę uprościć i skrócić, ale na pewno nie będzie to nie wpłynie na to, na jakość kształcenia młodego lekarza.
Niektóre sposoby leczenia wymagają też dużych środków, sięgnięcia po nowe, nowoczesne technologie, nowe rozwiązania. Ile jest takich, na jakim jesteśmy teraz etapie? Bo nawet przed programem rozmawialiśmy na temat trombektomii mechanicznej. To jest kwestia udarów. Nieraz wiemy, że ktoś po udarze to koniec świata powiemy, bo on już zostaje jakby niepełnosprawny do końca swojego życia, bo taki wpływ ma udar na przykład. Ale są właśnie nowe projekty, nowe możliwości, nie tylko przed medycyną, ale przed tymi, którzy no, na przykład mają udar.
Tak, ojcze. Myśmy wprowadzili pilotaż w kilkunastu ośrodkach tak zwanej trombektomii mechanicznej. Ja tylko przypomnę, że podobne programy były, jeżeli chodziły o tak zwany ostry zespół wieńcowy i czy też zawał serca, kiedy powstały ośrodki kardiologii interwencyjnej, gdzie pacjent z ostrym zawałem trafiał bezpośrednio, najczęściej nawet z karetki, do takiego ośrodka na stół operacyjny, gdzie ta zmiana, która powodowała, że serce umierało, została, prawda, usuwana, skrzeplina czy też zwężenie, które było, zostało rozszerzone. I pacjent właściwie po takim zabiegu był zdrowy. Tych ośrodków powstało zdecydowanie bardzo dużo w Polsce. One były dobrze finansowane i to odczuli polscy pacjenci, że z państwa, kiedy zawał właściwie był wyrokiem dla człowieka, po zawale pacjent, który leżał w szpitalu 2-3 tygodnie, właściwie musiał iść na rentę, bo nie nadawał się do pracy. W tej chwili po takim zabiegu kardiologii interwencyjnej wracał jako zdrowy człowiek, oczywiście.
Czy państwo, jeżeli znajdzie pieniądze na takie rozwiązania, nie musi znajdować pieniędzy na jeszcze rentę, dokładnie, na, można powiedzieć, podtrzymywanie życia człowieka, który no, chciałby żyć, chciałby normalnie nawet funkcjonować, nie tylko, że pracować, ale w rodzinie chciałby normalnie żyć.
No, to jest
żyć.
Problem dla samego pacjenta, prawda, który jest jakby no, przywiązany do łóżka. Problem jest także w rodzinie, bo musimy, prawda, zapewnić mu opiekę, ale także i dla państwa, jako czysto problem gospodarczy, bo tracimy obywatela, który może płacić podatki, mówiąc tak po prostu. Dlatego też w pilotażowym systemie wprowadziliśmy teraz trombektomię mechaniczną. To jest w tak zwanych udarach niedokrwiennych, kiedy jest możliwość i jest zdiagnozowane, że to się stało bardzo szybko. Jest tak zwane okno terapeutyczne od 4 do 6 godzin. Jeżeli w tym czasie pacjent trafi do tego ośrodka, to tak jak przy zawale zostanie usunięta ta skrzeplina i właściwie też pacjent jest zdrowy, czyli nie ma porażeń, nie ma zaburzeń mowy. Tym pacjentem właściwie jest tak jak przed udarem. To jest program, który myślę jest rewolucyjny i naprawdę, jeżeli będzie dobrze przeprowadzony, a pilotaż temu służy, żebyśmy zgrali, prawda, bo tam jest bardzo ważny ten czas dotarcia od pierwszych objawów do tego ośrodka. Jeżeli to się odbywa później niż 6 godzin, no to mózg niestety nasz szybko obumiera i straty, które i deficyty, które pojawiają się, są jakby nieodwracalne. Więc ten czas jest bardzo, bardzo ważny. I to, że się pojawiły te ośrodki, do tego programu przystępują coraz nowe. W tej chwili także będą dodatkowe środki, ponad 17 milionów jeszcze w drugiej połowie roku zostanie na to przeznaczone. Więc myślę, że to dla Polaków, dla ludzi, którzy są akurat dotknięci takim schorzeniem, jest kapitalna sprawa, że rzeczywiście można uniknąć tej długiej rehabilitacji po udarze, prawda, no, wyłączenia z czynnej pracy.
Ale myślenie o sobie chyba też trzeba by coś jakoś przeprogramować, tak? Bo to nie znaczy, że do udaru w jakiś sposób, no, jakiś, nie wiem, czy sposób życia, funkcjonowania, nie doprowadził, czy do wylewu. Są jakieś objawy, są jakieś powody tego i teraz czy taki pacjent odratowany, jakby drugie życie ma, drugą możliwość, musi coś zmienić, czy też nie?
Znaczy, ojcze, rzeczywiście po tym programie kardiologii interwencyjnej pacjenci wychodzili praktycznie zdrowi, ale de facto zostawali jakby pozostawieni sami sobie. My wprowadziliśmy tak zwaną opiekę koronowaną, czyli ten ośrodek, który wykonał ten zabieg, no powinien się tym pacjentem dalej zajmować, jakby koordynować ten dobry efekt, który uzyskaliśmy, bo się potem okazywało, że ci pacjenci dalej palili papierosy, nie prowadzili higienicznego trybu życia i ten efekt, który był i pieniądze zostały włożone przez państwo dość duże, został trwoniony. Podobnie także będzie z tą trombektomią mechaniczną. Ten ośrodek, który wykona, to będzie czy w tym miejscu, czy w innym, tego pacjenta ciągle monitorował, czy rzeczywiście nie dochodzi do następnych, prawda, powikłań po tym zabiegu. Więc myślę, że to jest ważne, żeby ten pacjent był już pod stałą opieką, czy to właśnie tego ośrodka, czy lekarza rodzinnego, ale na pewno musi być, żebyśmy nie stracili tego dobrego efektu, który uzyskujemy w czasie tych zabiegów.
Dziękuję. Zaproszę naszych widzów, słuchaczy. Drodzy Państwo, czekamy też na Państwa głosy, telefony, pytania. Dziś naszym gościem jest pan wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Telefony do studia 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dwa telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Prosimy, pamiętajmy o wyłączeniu też odbiornika czy telewizora, chociaż ściszenia go, przedstawieniu się, skąd Państwo telefonują i podjęciu tematu, sprawy, z którą telefonujecie. Jeszcze kwestia zamienników leków, bo niedawno był taki alarm, popłoch, że jak to można było do tego dopuścić, że brakuje leków w aptekach, też nie ma zamienników. Jak z tą sprawą uparało się Ministerstwo Zdrowia, czy jak Polska się z tym uporała, czy się uporała?
Znaczy, ojcze, no rzeczywiście to nie jest problem tylko Polski, prawda? Praktycznie cała Europa, aby obniżyć koszty leków, przerzuciła produkowanie tych czynników aktywnych dla danej substancji do Chin. I w momencie, kiedy zostały pozamykane fabryki w Chinach, zrodził się problem, prawda? Skąd tej substancji aktywnej do danej tabletki włożyć, prawda? Więc może troszkę to było, moim zdaniem, za bardzo rozdmuchane przez media, że tych leków nie było. Nakręcało to spiralę, że ludzie, prawda...
Ale jeżeli jest temat, dlaczego go, prawda,
biegali od apteki?
Nie podkręcić.
No tak, ale to troszkę, no, to spowodowało to, że na przykład ludzie, którzy przyjmują jedno opakowanie miesięcznie, no gromadzili zapasy i kupowali tych leków więcej. W tej chwili praktycznie już tych problemów nie ma. Żeśmy to opanowali i de facto linia, która jest czynna w NFZ-cie, w Ministerstwie Zdrowia, gdzie taki lek można kupić, jest dostępna. Tam chodziło głównie o leki w przypadku chorób tarczycy. Był ten problem, bo te leki są w różnych dawkach w zależności od tego, jakie leki nam lekarz przepisał i rzeczywiście był pewien problem. W tej chwili właściwie już te leki są szeroko dostępne. Z lekami na cukrzycę też był problem, ale to jest tylko z jednym preparatem, ale były też zamienniki tego leku, więc no, nie było tak, że pacjenci zostali praktycznie bez leków.
Musieliśmy do NFZ-u, czy wystarczy do apteki, do farmaceuty?
Można i do apteki i na tą linię zadzwonić, bo taka linia jest uruchomiona, kiedy był właśnie ten nagłośniony bardzo problem i to działa i no już w tej chwili aż takich sygnałów nie mamy. Hurtownie posiadają już te leki, sukcesywnie je przekazują do aptek. Być może trzeba poczekać dzień czy dwa, żeby ten lek był sprowadzony, ale już tego niebezpieczeństwa pragnę z tego miejsca.
A taka informacja, która się nieraz pojawia, że jakaś partia leków czy leki są wycofane, czy wycofujemy, no bo z jakich racji? To były złe lekarstwa, mamy lepsze medykamenty, że jakieś partie, jakieś serie są wycofywane?
Znaczy to główny inspektor farmaceutyczny podejmuje taką decyzję o wycofaniu danej partii leków. Czasem może był nieodpowiedni sposób przechowywania tego leku, bo leki powinny być przechowywane w różnych, prawda, temperaturach, w różnych miejscach. Jeżeli inspektor stwierdzi, że taki reżim nie został zachowany, więc dana partia może być wycofana. I to najczęściej są podawane pewne serie, które trzeba, nie można ich używać i trzeba je zwrócić do apteki. Ale to są, no to, że to nie są aż tak częste przypadki i myślę, wydaje, że to nie miało wpływu na to, żeby tych leków akurat nie było w aptekach.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Maria z Warszawy. Jestem ratownikiem medycznym, jeżdżę w zespołach podstawowych, jak i specjalistycznych 5 lat. No i niestety sytuacja na karetkach i ogólnie na SOR-ze jest bardzo ciężka. Ratownicy medyczni są przepracowani. W przeciągu powiedzmy miesiąca pracujemy po 300 godzin. I w ogóle ustawa o państwowym ratownictwie medycznym jest nienowelizowana. Jest przestarzała. Jest utrudniony kontakt koordynatora CPR-u z ratownikiem medycznym i no niestety nie wygląda to dobrze. Także taki to jest mój głos z Warszawy, ze stacji pogotowia.
Bardzo dziękuję Pani Mario. Pozdrawiamy wszystkie stacje ratownictwa. Dziękujemy. Panie Ministrze.
Znaczy ja muszę powiedzieć, ja jeszcze tydzień temu jeździłem jako lekarz w karetce SC, bo ja jako parlamentarzysta chyba jestem jedynym, który czynnie uczestniczył w systemie ratownictwa medycznego, czyli pracowałem jako lekarz systemu. I nie ukrywam, że chciałbym, żeby rzeczywiście i ratowników było więcej i uposażenie ich było zdecydowanie lepsze. To ja o tym doskonale wiemy i mamy tego świadomość, że ten system by działał zdecydowanie lepiej. Ale też myślę, że nie jest tak, że tak jak pani pokreśla, określała, nie ma tej komunikacji między dyspozytorem czy też koordynatorem medycznym, bo też jako koordynator też także pracowałem, więc ta pomoc, wielokrotnie zespół dzwonił, prawda, z poradą, co pacjentowi podać, gdzie pacjenta mamy zawieźć. W dużych aglomeracjach rzeczywiście może jest problem, bo tych SOR-ów nie ma za dużo, pacjentów Warszawa jest dużo aglomeracji, prawda?
Gorące miejsce.
Dlatego ja mówię, no apeluję jeszcze raz do naszych słuchaczy, że jak nie muszą korzystać z SOR-u, żeby korzystali z tej nocnej świątecznej pomocy, bo rzeczywiście SOR-y są dedykowane zespołom, które przywożą pacjenta w zagrożeniu zdrowia i życia. Rzeczywiście w Warszawie no niejednokrotnie karetka wyjeżdża też niepotrzebnie. To też frustruje ratowników, że muszą zajmować się, nie będę w tej telewizji mówił o tych może nie brzydkich rzeczach, ale niejednokrotnie dojeżdżą rzeczy, które no nie powinno tam być zespołu ratowniczego. I tych wyjazdów jest zdecydowanie za dużo niepotrzebnych. I jeżeli my planujemy właśnie taką akcję, żeby no ludzie po prostu wiedzieli, że no nie muszą wzywać karetki do błahej rzeczy, że mogą się udać do swojego lekarza rodzinnego, czy nosić się też pomocy lekarskiej i tam uzyskać pomoc.
A kwestia tej noweli, o której pani Maria mówiła?
Tak, my pracujemy nad tym, nad tak zwaną, bo była mała nowela tej ustawy o ratownictwie medycznym. Jest przewidziana duża nowela, tylko to jest...
A co jest najbardziej bolesne, że właśnie ratownicy mówią o tym, że jest potrzebna? Czy może pan jest też jako minister przekonany do tej pory pracownik?
Ojcze, znaczy tak, no, ta nowela zawiera wiele rzeczy, które są, no na przykład jest pytanie, czy w naszym systemie powinna być karetka z lekarzem, czy nie. Jest wiele systemów w Europie, gdzie lekarze nie jeżdżą w karetkach systemu, jeżdżą tylko ratownicy, prawda? Nasz system jeszcze jest w tej chwili mieszany, są karetki tak zwane ESKI z lekarzem i karetki P, kiedy są tylko ratownicy. Ja uważam, że no lekarz medycyny ratunkowej powinien być w tym systemie. Czy to ma być w charakterze lekarza jeżdżącego w karetce, czy też lekarza tak zwane rendezvous, czyli jest karetka z ratownikami, ma problem, nie radzi sobie z pacjentem, wtedy na pomoc jakby wzywa karetkę dodatkową z lekarzem, która przyjeżdża na dane miejsce zdarzenia i im pomaga. Dlatego no, ta dyskusja może tak się troszeczkę przeciąga, ale no, chcemy wypracować taki system, który będzie raz dobry dla pracowników ratownictwa medycznego, ale przede wszystkim będzie bezpieczny także dla pacjenta, bo to jest głównym naszym celem, żeby pacjent w tym systemie czuł się bezpiecznie.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Ewa z Zachodniopomorskiego.
Prosimy.
Ja dzwonię w sprawie osób po udarach, które są leżące i nie są przyjmowane na oddziały rehabilitacyjne z powodów po prostu, że nie siedzą. Powstają nowe oddziały rehabilitacyjne, a takich pacjentów się ignoruje, podczas gdy osoby na przykład, które nie są zbyt chore, mogą na przykład co rok jeździć na rehabilitację, gdzie pieniądze są, jak to wiemy, bardzo duże przeznaczone dla nich, a osoby po udarach, które nie są przyjmowane na takie oddziały, są leżące, jeśli pojadą do prywatnego ośrodka rehabilitacyjnego, po 3 miesiącach potrafią już usiąść. Dziękuję. Chciałem to poruszyć.
Dziękuję bardzo, pani Ewo. Panie ministrze.
Ojcze, no rzeczywiście, jeżeli mówimy o tych udarach, to rzeczywiście są bardzo przykre dla pacjenta, jeżeli taka choroba go spotka. Wszystkie ośrodki w tej chwili, tak zwane udarowe, czyli gdzie są leczone świeże udary, muszą mieć w swoim zapleczu rehabilitację poudarową. Są wydzielone sale, gdzie pacjent po tym okresie ostrym, kiedy przebywa na oddziale neurologicznym, na oddziale udarowym, kiedy zostaje mu udzielona pomoc i potem zostaje pewien już stan zastany, już jakby nie możemy nic więcej zrobić, temu pacjentowi pomóc, ale wymaga on dalszej rehabilitacji, więc ta opieka koordynowana jest po to, żeby ten pacjent bezpośrednio po tym udarze trafił na ten ośrodek rehabilitacyjny, bo ten czas bezpośredni po udarze jest bardzo ważne, żeby tego pacjenta dalej rehabilitować. Te turnusy trwają różnie, 2, 3, 4 tygodnie i potem pacjent niestety musi wrócić do domu, prawda? I też ubolewa nad tym, że ten dostęp może nie jest tak, jakbyśmy chcieli, no ale no, tych pieniędzy jest tyle, ile jest. My chcemy te pieniądze zwiększyć, żeby ta dostępność, szczególnie właśnie do tej rehabilitacji tych osób leżących, była zdecydowanie lepsza. Jest wiele ośrodków prywatnych, które, prawda, oferują.
No bo to też tak myślę, że pacjent ma nadzieję, rodzina, ale pacjent ma też nadzieję, że ta rehabilitacja i dostęp do tej rehabilitacji poprawi też i jego funkcjonowanie.
I wielokrotnie tak się dzieje, że właśnie, że rehabilitacja powoduje to, że pacjent po udarze pewne funkcje jego życiowe, motoryczne wracają. I to jest bardzo ważne, szczególnie właśnie u pacjentów po udarze. My przeznaczamy na to dodatkowe pieniądze. Wiem, mam to świadomość, że nie są to aż tak, jak byśmy chcieli, ale na pewno z roku na rok tych pieniędzy będzie więcej.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam z Tomaszowa się kłania.
Prosimy.
Witam ojca prowadzącego oraz pana ministra. Ja może, ponieważ jestem osobą chorą na nowotwór, chciałem się dopytać pana ministra, bo ostatnio właśnie weszła nowa ustawa, którą podpisał pan prezydent odnośnie krajowego programu, narodowego programu onkologii. No i teraz ostatnio właśnie pojawiła się informacja odnośnie takiego nowego leku opatentowanego przez Polaków i tam w takim filmiku Iskra wychodzi z Polski. Czy coś na ten temat mógłby pan minister powiedzieć, bo akurat jestem w takim stadium, że jestem zainteresowany wszystkimi takimi nowymi rzeczami, które mogą mi pomóc. Przechodzę na odbiór. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego, panie Adamie.
Ojcze, znaczy choroby nowotworowe no, są jakby w centrum zainteresowania Ministerstwa Zdrowia i naszego rządu, bo rzeczywiście z roku na rok niestety tych schorzeń i ludzi, którzy zapadają na choroby nowotworowe jest w Polsce coraz więcej. Staramy się, aby doszło do tego, żebyśmy rozpoznawali chorobę nowotworową w jak najwcześniejszym stadium, no, czyli ta profilaktyka, badania które są prowadzone w ramach na przykład POZ-u plus, czyli jeżeli osiągamy wiek 50 lat, jakby z automatu dostajemy pewien komplet badań profilaktycznych. Ubolewam na tym, że Polacy niestety nie chcą z tych badań korzystać tak, jakbyśmy chcieli, w odróżnieniu na przykład od przeglądu samochodu, który wykonujemy regularnie, prawda, a o swoje zdrowie tak nie dbamy. Dlatego chcemy, żeby...
Czego się boimy? Czym się, nie wiem, ludzie kierują? Bo bardzo często, chociażby nawet, mówię, będziemy wracali do naszej anteny, czy do naszych anten i tego doświadczenia, że ta profilaktyka, to jednak pójście szybciej powoduje, że no, ta choroba jest jakby uchwycona w zalążku, że jeszcze się nie rozprzestrzeniła, że nie ma przerzutów. No i wystarczy, można powiedzieć, jak to mówi młodzież, krótka piłka i wracamy do żywych, nie? Bo może być tak, że później to jest tak poważne stadium i tak zaatakowany organizm, że lekarze na głowie stają i niewiele można zrobić.
Znaczy tak, no myślę, że to są dwa czynniki. Po pierwsze, nie chcemy się dowiedzieć, że jesteśmy chorzy, prawda? No bo to właściwie wtedy zmienia nasze całe życie. Jeżeli dowiadujemy się, że mamy chorobę nowotworową, przewartościowujemy praktycznie wszystko, prawda?
Aczkolwiek mamy wielu ludzi, prawda, i siebie, żeby się z tym zmierzyć, z każdą i dobrą, i może trudną wiadomością. Musimy się zmierzyć, nie tak. Uciekać od niej, bo to nie jest rozwiązanie.
To jest jakby jeden element, a drugi element, co było do tej pory złą rzeczą w systemie ochrony zdrowia, jeżeli pacjent został zdiagnozowany i została wykryta choroba nowotworowa, dostawał ten wynik do ręki i właściwie zostawał sam z tym wynikiem. Niech pan sobie jedzie, poszuka, nie wiem, szpitala, lekarza, który się panem zajmie. W tej chwili w naszych programach tych onkologicznych już tak nie jest. Pacjent, który dostaje wynik i ten wynik jest zły, wymaga dalszej diagnostyki, zostaje jakby prowadzony za rękę przez system. Zostaje umawiana wizyta u specjalisty, zostaje umówiona wizyta na konkretne badanie diagnostyczne, czyli ten pacjent już wie, że dalej będzie, nie zostanie sam sobie. Kiedyś niestety tak było i myślę, że ta obawa przed tym, co ja potem zrobię, prawda, kto mi pomoże, też powodowała to, że pacjenci no, nie chcieli się badać.
Można powiedzieć, pokutują zaszłości.
Było wysyłane wiele zaproszeń, prawda, na badanie na przykład mamograficzne dla kobiet. Zgłasza się, różnie to mówią, od kilkunastu procent. Mówią, że nawet jak jest 30 zgłaszalność, to jest bardzo dobra. A to jest badanie no, nieinwazyjne, prawda? Taka przychodziła kartka z zawiadomieniem, że jest takie badanie i te kobiety się nie zgłaszały. Więc my troszeczkę chcemy to odwrócić, że na przykład pani, która prowadzi rejestrację i te badania jakby koordynuje, zadzwoni do nas, porozmawia z nami. Może to będzie jakby łatwiejsze i ten kontakt bezpośredni z daną pacjentem, czy mężczyzną, czy kobietą będzie łatwiejszy i bardziej zrozumiały dla niego, że jednak powinien sobie te badania zrobić. No, ja ubolewam na tym, że nie zgłaszamy się na to. Naprawdę wiele chorób można wykryć w tym najwcześniejszym stadium i one są wyleczalne. Kiedyś było powiedzenie takie, że rak to wyrok. W tej chwili zmieniło się to diametralnie. W tej chwili wiele rozpoznanych wcześniej chorób nowotworowych gwarantuje nam całkowite wyleczenie. Podkreślam to jeszcze raz, całkowite wyleczenie. Czyli tak jak, nie wiem, przeziębienie, ono się kończy i jesteśmy zdrowi. Tak samo i tutaj. Więc apeluję Państwu, do naszych słuchaczy, którzy są bardzo kreatywni i myślę, że myślą też o swoim zdrowiu, abyśmy się badali. Nie wolno na tym oszczędzać. Wracając do telefonu Pana, no ja powiem szczerze, nie wiem, o jakim Pan leku w tej chwili mówił, w jakiej chorobie, więc trudno mi się do tego odnieść. Staramy się... To są rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o nowe technologie w medycynie, o nowe leki. Są to rzeczy na pewno bardzo drogie, ale staramy się coraz bardziej je wprowadzać i ta dostępność, żeby obywatela w Polsce była porównywalna z krajami Europy Zachodniej. Wczoraj była konferencja prasowa ministra zdrowia, kiedy to tak zwane choroby rzadkie, które no, dotykają czasem niewielkiej populacji. Tak zwana choroba Febriego, prawda, która dotyka...
Dostępności do tych opatrunków, tak?
To akurat nie jest ojcze, ale a ja zaraz, bo tamto to jest choroba o tym złuszczającym, pęcherzowym na skórkę. Ale choroba Febriego, szacuje się, że w Polsce jest około 70 osób. Niedużo, prawda? Ale to są osoby, które bardzo cierpią. Tam jest mutacja genowa, dochodzi do uszkodzenia narządów wewnętrznych i są leki, które hamują tę chorobę, czyli jakby dostarczają tego brakującego enzymu, który jest w tej chorobie potrzebny. My po wielu latach zdecydowaliśmy się, żeby taki lek zrefundować i ten dostęp dla tych 70 osób, tak dziwnie do doświadczonych, ale też mają prawo do tego, żeby z tych leków korzystać i normalnie żyć. A jeżeli mówimy o tej chorobie tak zwanej EB, czyli tym chorobie, która objawia się, że dochodzi do złuszczania się na skórka, od wczoraj zapewniliśmy dostęp do i odżywek, i środków opatrunkowych, rękawiczki, igły. Te ośrodki, jeśli 16 będzie w Polsce, mogą na miejscu udostępniać bezpłatnie te środki, ale także mogą te środki przywieźć do domu pacjenta. Więc myślę, że jest to bardzo, bardzo dobre wyjście do tej grupy, bo to nie wiem, czy ojciec widział takiego pacjenta, bo to są dzieci. To jest bardzo bolesne, bardzo wymagające dużych nakładów finansowych w postaci tych opatrunków. My na to przeznaczymy w tym roku ponad 12 milionów złotych, ale myślę, że ci pacjenci na to zasługują.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Witam wszystkich serdecznie, mówi Ewa z Austrii. Przyznam się, że wiedząc, że dzisiaj będziemy mieli zaszczyt gościć ministra zdrowia, wypisałem sobie pokrótce, co to chcę przekazać.
Pani Ewo, proszę też, żeby Pani mówiła tak bezpośrednio do słuchawki, bo czasami nam gdzieś tak, dziękuję bardzo, zanika Pani głos.
Szybciutko więc czytam. Ojcze, naprawdę jedną minutkę. Otóż, kochany ministrze zdrowia, jestem wyrazicielką wielu tysięcy ludzi, których zdanie widzę, czytam i uczestniczę w internecie. Uprzejmie prosimy, jak również żądamy, wyrównanie standardów Polski do standardów europejskich. Polskie domy są czyste, a nie brud i ubóstwo, chyba że jest w większości inaczej. To proszę nam tu teraz powiedzieć, jedynie polskie i rumuńskie dzieci są jako ludzie chyba gorszej kategorii, szczepione kilka chwil po porodzie. Inne dzieci Europy, przytulone do swoich matek, odczuwają spokój i bezpieczeństwo. Nasze polskie dzieci zabiera się matce do innego pomieszczenia, tam zmęczone porodem po przejściu kanałami rodnymi, przecież to ciężka praca i wysiłek, półprzytomne otrzymują szpilę przeciw gruźlicy w jedno udo, za chwilę drugą, przeciwrzutaczkę w drugie udo. Dziecko wzywa matkę, ale matka nie ratuje, nie słyszy. Wiele dzieci sinieje z bólu, co daje więcej strat niż korzyści. I to właśnie Zachód już dawno zrozumiał. Ponieważ polskość to nienormalność, więc przez lata utrzymywano wam i dalej jesteśmy w dawnych czasach. Dziś jest szansa zrobić kolejny krok naprzód, wyrównania tych standardów okołoporodowych. To zyskujemy. Dziecko nie przechodzi szoku. Dziecko nie traci poczucia bezpieczeństwa. Oczywiście wdzięczność wielotysięcznych matek i ojców, którzy nie mogą się doprosić o ten jeden krok. Nikt nie dyskutuje o szczepionce, tylko o wyrównaniu standardu. My, świadome Polki, uciekamy na czas porodu na Zachód, aby uniknąć właśnie tego niepotrzebnego ingerowania w ciała naszych dzieci. Już Schetyna odgraża się, że zacznie wyrównywać jakieś standardy. Prawdopodobnie chodzi właśnie o to, bo to tylko jedna ustawa i już można być tak jak w Unii, jak prawdziwi Europejczycy.
Pani Ewo, dziękuję. Nie wiem, skąd pani ten cytat wzięła. Polska to nienormalność. Jesteśmy jak najbardziej normalni od początku. Ja bym nie cytował nawet takich, którzy coś takiego powiedzieli. Co do tych standardów Unii Europejskiej, ja bym chciał standardy polskie, a nie bym się tam nie posiłkował, że Unia to coś lepszego, bo to nie wiadomo też czasem co. Możemy się wielu spraw też bać, bo w Unii Europejskiej nieraz standardy to zabijanie dzieci, od początku do końca, prawda? Jak tylko, kiedy tylko można, takie są standardy europejskie, więc ja bym daleki był od standardów, a próbował poprawiać może tam, gdzie można i wprowadzać coś, co rzeczywiście pomaga, jeżeli jest zgodne z jakąś racją stanu i rozumu. Ale może pan minister lepiej.
Ja też, ojcze, nie zgodzę się z panią z Francji, tak?
Z Austrii.
Z Austrii pani dzwoniła, więc no, w tej chwili u nas rzeczywiście jest tak, że po porodzie dziecko trafia do matki. Ono jest cały czas z matką. To nie jest tak, że jest... Tak było, może było kiedyś za PRL-u. W tej chwili rzeczywiście matka z dzieckiem od porodu jest cały czas i dochodzi do tego, że jeszcze jest przy niej mąż, który no, też jej w tym pomaga. To te czasy już minęły, kiedy dziecko bezpośrednio po porodzie zostało od matki zabierane, prawda, do oddzielnego pokoju. W tej chwili te standardy, które tak pani mówi, że dążymy do Unii Europejskiej, u nas już dawno są, więc te szczepienia, które też wykonujemy dzieciom, no jestem zwolennikiem szczepień, ponieważ wiele chorób, żeby nie szczepienia byśmy w tej chwili mieli.
A za szybko, za wolno, zbyt dużo szczepionek, bo te też tutaj
ojcze,
mieliśmy,
no ja nie jestem akurat,
dwie strony.
Nie jestem pediatrą, ale moja żona jest pediatrą, ona jest też bardzo dużym zwolennikiem szczepień, więc myślę, że no, lekarze wiedzą i w jaki sposób te szczepienia podawać. Ten czas pewnie jest potrzebny, ten krótki, żeby to dziecko zabezpieczyć. Przykład jest odry, która zaczyna się pojawiać niestety coraz bardziej, a to jest skutek niestety nieszczepienia dzieci, więc no, ja apeluję też, jestem zwolennikiem, abyśmy od tych szczepień nie odchodzili. Każdy ma prawo oczywiście i odmówić tych szczepień jako rodzic, prawda, żeby jego dziecko nie było szczepione, ale ja uważam, że to jest błąd i powinniśmy jednak dzieci szczepić.
Chociaż też nie wiem, czy prawo na to pozwala, bo niektórych ściga prawo.
Jeszcze u nas tak, że w prawie rzeczywiście tak jest. No, tak.
Czy to można zmienić, żeby
ojcze, ja,
jednak...
Ja jestem trochę, myślę, że powinniśmy jednak docierać do świadomości ludzkiej, a nie karać, prawda, za to i na siłę człowieka zmuszać do pewnych zachowań. Jeżeli chodzi o szczepienia, jest to naukowo udowodnione, że one rzeczywiście przynoszą korzyść naszej populacji, ludziom, dzieciom. Są różne ruchy antyszczepionkowe, z którymi się nie zgadzam, bo myślę, że wyrządzają jednak dużą szkodę naszym, szczególnie młodym matkom, które się akurat w tym duchu, prawda, i nie chcą tych dzieci szczepić.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwa mi, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jarosław Zejherowa na Kaszubach. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana ministra. Panie ministrze, ja może zacznę od drugiej strony, bo pani tutaj coś o nienormalności. Ja powiedziałbym tak, że Polska normalnością słynie. Zawsze tak było. Ponieważ trzymała się wiary, trzymała się zasad, etyki, moralności, a tą nienormalność to nam niestety fundują politycy. Mniej, bardziej nieudaczni. I żeby już do meritum, to powiem tak. Dlaczego w innych krajach zachodnich, tak zwanych, nie używa się takich preparatów rolniczych jak Roundup, a pan minister rolnictwa pozwolił, w Polsce się stosuje, bardzo szkodliwy. Polska żywność jest skażona. Bardzo niewiele żywności się uprawia w normalnych warunkach naturalnych. Roundup wszechobecny. Zresztą pan minister wie, o czym ja mówię. Badania wykazują jego ślady jeszcze długo, długo, długo po. I następnie. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia, Ochrony Środowiska, pan minister środowiska, był wspaniały człowiek, pan Jan Szyszko, niestety nie rozwiązał problemu permanentnych oprysków chemicznych typu chemtrails. O tym cały świat już wie. Tylko nasi ministrowie o tym nie chcą mówić. Boją się pewnie. Następnie. Za chwilę będzie 5G. Bardzo niebezpieczne zjawisko. I coraz więcej leków będzie trzeba, coraz więcej pieniędzy na leczenie, a tymczasem w zasięgu ręki mamy proste narzędzie, normalność. Normalność. W kolejce stoi, czeka elektrownia atomowa, kolejne zagrożenie. I dlatego chciałbym powiedzieć, jakie choroby już wyleczono. bo one się mnożą, coraz więcej nowotworów i tak dalej. A jeśli chodzi o ten, co pani wspomniała wcześniej, o tę iskra wychodzi z Polski, to jest na YouTube film z wywiadem, wywiad z panem Stanisławem Szczepaniakiem, który między innymi mówi, że w Europejczyk średnio zjada dwa ponad kilogramy różnego rodzaju konserwantów, no w Polsce może o połowę mniej. Jeżeli mówi pan doktor, nie wiem, czy to pan doktor, czy profesor mówi, że o pewnych zagrożeniach, o niedoborach różnych minerałów organizmu, bo gleba już nie jest taka, bo jest wyjałowiona, nie ma naturalnych nawozów, my nie otrzymujemy w pożywieniu potrzebnych minerałów, które powodują różnego choroby, stany chorobowe. Mało krzemu, mało witaminy D, D1 i tak dalej, i tak dalej. Także panie ministrze, więcej uwagi zwracajmy na profilaktykę, na normalność, tą polską prawdziwą normalność w rolnictwie, w przetwórstwie, a mniej na nienormalność w konserwantach, Roundupach, Chemtrails, 5G.
Dziękuję bardzo, panie Mirosławie. Wszystkiego dobrego. Spójna polityka. Tu minister rolnictwa, minister środowiska. Jak to też w państwie wygląda, bo czy to są właśnie przemyślane też działanie, jak ta polityka jest prowadzona przez państwo?
Znaczy, na pewno jest ważne to, żeby nasze środowisko było czyste, nasza żywność była ekologiczna. Nie jest łatwo, bo to są drogie rzeczy, ale myślę, że to jest szansa także dla Polski, dla rozwoju polskiego rolnictwa, abyśmy wyszli z tą zdrową żywnością. Ja wiem, że i Ministerstwo Rolnictwa, ale także środowiska, współpracując także z nami, wydaje pewien wysiłek, żeby ta polska żywność była zdecydowanie lepsza. I tak myślę, jest postrzegana także w Europie, że jest to nie tylko smaczna, ale także i zdrową żywnością.
Bezpieczna.
Bezpieczna, bo rzeczywiście, jeżeli tych różnych związków w naszej żywności będzie bardzo dużo, odstając od tych konserwantów, to na pewno na nasz organizm, na nasze zdrowie źle wpływa. Myślę, że też i świadomość od naszych obywateli jest coraz w tym temacie większa, jak głos pana, żeby kupować w sklepach tę zdrową żywność. Ja także apeluję, żeby ta zdrowność była z rynku polskiego, bo to jest jakby dowodem naszego patriotyzmu i dbania o nasz kraj. Kupujmy polskie produkty, o polskich producentów, nie od sprowadzane z zagranicy, bo Polska jest krajem, która potrafi się wyżywić i myślę, że produkty nasze są nie tylko, że nie są gorsze, ale myślę, że są lepsze. Ja jako przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia też bym chciał, żeby polscy obywatele przebywali w czystym powietrzu, niezanieczyszczonym, jedli, spożywali zdrową żywność, bo na pewno to owocuje tym, że zapadalność na wiele chorób, także szczególnie choroby nowotworowe, byłaby zdecydowanie mniejsza.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Witam ojca, panie ministrze. Dzień dobry. Chciałbym zapytać o szpital w Sokołowie Podlaskim, a mianowicie z tego, co mi wiadomo...
Proszę, jeżeli mogę, tak wejdę w to. Proszę się nam się przedstawić i kontynuować.
Leszek Gmina Sabnie.
Dziękuję.
Panie ministrze, moje pytanie o szpital w Sokołowie Podlaskim, a mianowicie z tego, co wiem, to za poprzedniej władzy szpital był dość mocno zadłużony, a teraz ponoć ma być budowany szpitalny oddział ratunkowy. Niestety w lokalnych mediach mało co o tym słychać. Czy mógłby pan coś opowiedzieć tutaj nam o tym temacie?
Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Bardzo łatwo mi odpowiedzieć, bo akurat w tym szpitalu przepracowałem, w tym roku minie 30 lat, jak zacząłem pracę jako chirurg w tym szpitalu. Rzeczywiście poprzednia władza samorządowa doprowadziła do tego, że szpital popadł w duże zadłużenie. Poprzednia dyrekcja bardzo nieroztropnie wydawała pieniądze i to spowodowało, że szpital nasz różnie jest oceniany, ma 7-8 milionów długu, który trzeba okresowo spłacać, ale od poprzednich wyborów samorządowych zmieniła się władza w powiecie, co będzie owocowało i owocuje już na przykład zmianami i remontami w oddziałach szpitalnych, które przez wiele, wiele lat nie były remontowane. Może to jest błaha rzecz dla pacjenta, bo pacjent chciałby mieć oprócz dobrej kadry medycznej, ale także myślę, że te warunki sanitarne czy warunki pokojów, których spędza...
Często podnosimy sprawę standardu.
Tak, więc to było niestety zaniedbane. Przez wiele lat praktycznie szpital nie miał żadnych remontów. W tej chwili na 3 oddziałach to się te remonty toczą, jeżeli chodzi o właśnie o chirurgię, oddział wewnętrzny i rehabilitację, bo taki oddział też w tym szpitalu jest. Także będziemy właśnie budować szpitalny oddział ratunkowy, ponieważ w Sokole Podlaskim jest baza lotniczego pogotowia ratunkowego, czyli stacjonuje śmigłowiec. Są 2 karetki pogotowia. Dlatego ten oddział ratunkowy jest adekwatny i bardzo potrzebny w Sokole Podlaskim, bo ci pacjenci, którzy trafiają, wymagają profesjonalnej i dobrej opieki. Prace już przy tym szpitalnym oddziale ratunkowym się rozpoczęły. W tamtym roku zostały przekazane środki na to. Myślę, że w następnym roku ten oddział zostanie wybudowany. Aczkolwiek ja osobiście troszkę ubolewam nad tym, bo ja z poprzednią panią dyrektor bardzo często dyskutowałem i chciałem, żeby ten oddział ratunkowy został pobudowany obok szpitala, bo tam jest rzeczywiście jej działka. No, w tej chwili będzie się to odbywało przebudowa izby przyjęć. Troszkę będzie perturbacji dla pacjentów. Z góry przepraszam za te niedogodności, no ale musimy troszkę tę izbę przenieść w inne miejsce i ten oddział tam wybudować. Mam nadzieję, że ta firma, która będzie przeprowadzała tą budowę, sprawnie to potoczy i to będzie bardzo krótko. Reasumując, ja myślę, że dla Sokołowskiego Szpitala nadeszły lepsze czasy. Mam nadzieję, że pacjenci będą zadowoleni i z opieki, i z warunków, w jakich przyszło im się leczyć.
Pan Leszek wspomniał zadłużenie Sokołowskiego Szpitala. Jak wygląda zadłużenie z innymi szpitalami? Są takie, które chylą się ku upadkowi. Jak sobie z tym też państwo, minister czy samorządy radzą?
Oczywiście rzeczywiście finansowanie szpitali, szczególnie tych szpitali powiatowych, których jest najwięcej, przez wiele lat było niedostateczne. W tej chwili zostały zwiększone wycena tak zwanych procedur medycznych. Ja nie lubię tego słowa używać, bo czasem zamiast pacjenta widzimy procedurę medyczną, za którą nam płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. I od 1 lipca ta procedura została lepiej wyceniana. Tych pieniędzy do szpitali dopłynie więcej. Ale także też myślę, że to zależy od osób, które kierują danym szpitalem, od ekipy zarządzającej, jak te środki wykorzystuje, na co je przeznacza. Myśmy właśnie, jeżeli wracamy do Sokołowskiego Szpitala, w tej chwili pani dyrektor wypłaciła podwyżki 300-złotowe dla tych najmniej zarabiających, czyli dla techników radiologii, dla pracowników rehabilitacji.
Słuszny krok.
Dla sekretarek medycznych. Tak, bo one rzeczywiście, te pensje naprawdę są bardzo niskie i nieokrotnie uwłaczają tym ludziom, którzy świadczą bardzo ważną rolę, bo oni są jakby elementem tego systemu leczniczego, no bo jeżeli trafimy do pracowni rentgena i zostanie źle wykonane zdjęcie, to lekarz się to zdjęcie źle zinterpretuje, źle je odczyta.
Nie każdy może taką pracę wykonywać.
Tak,
nie ma
dokładnie. Właśnie, więc my staramy się te lata zaniedbań wyrównywać. Oczywiście potrzeby są zdecydowanie więcej. Chcielibyśmy te podwyżki dać jak największe, ale budżet jest taki, jaki jest. Więc ale myślę, że krok po kroku...
Jeszcze trzeba się uporać z długiem, tak?
I pacjenci, ale także myślę, że właśnie pracownicy chyba dostrzegają to. Oczywiście ten dług trzeba kiedyś niestety spłacić, bo to łatwo jest zadłużyć szpital, a gorzej, prawda, jest z tego zadłużenia go wyciągnąć. Ale ja jestem optymistą i myślę, że akurat nasz Sokołowski Szpital jest na dobrej drodze, żeby z tych terapeutów
wyjść.
A
inne miejsca, inne szpitale w Polsce?
Ojcze, to jest różnie. To jest różnie. No, na pewno każdy by chciał, żeby tych pieniędzy dla służby zdrowia, dla lecznictwa szpitalnego, było dużo.
A w jakim sektorze należałoby zrobić jak najszybciej jakieś zmiany, który według pana jest taki, nie że położony całkowicie, bo pewnie tak nie ma, ale który wymaga jakichś działań skoordynowanych ministra zdrowia czy rządu? jeżeli chodzi o służbę zdrowia?
Znaczy, no, myślę, że nie ma aż tak jakiegoś jednego wycinka, które prawda, wymaga aż tak szybkiej i bardzo dużej pomocy. Ja myślę, że kompleksowe działanie zmiany systemu służby zdrowia, ja nie mówię tutaj o zmianie rewolucyjnej, bo systemy zdrowotne nie lubią rewolucji, ale właściwie o ewolucyjnym zmienianiu prawda, tego systemu.
Żeby dokonuje się ta systemowa zmiana?
Ja myślę, że ona się dokonuje. No, oczywiście wszyscy mogą powiedzieć, że dlaczego tak wolno, ale mówię, ten system nie lubi raptownych zmian. My je dokonujemy. To się już odbywa. Ja bym też chciał, żeby one były bardzo widoczne, ale myślę, że zaczynają i pacjenci, i pracownicy w Polsce to odczuwać, służby zdrowia.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie z naszymi słuchaczami, widzami. Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś był z nami pan Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, pełnomocnik rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego, senator Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz dziękuję,
panie ministrze.
Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na spotkanie z naszym gościem jeszcze w Radiu Maryja o 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.